tej audycji moim gościem jest Damian Majsak, przedsiębiorca, wydawca książek historycznych i od kilku lat pilot. Rozmawiamy na lotnisku w Radawcu pod Lublinem. Jesteśmy w hangarze i stoimy obok jego ukochanego samolotu Piper Cub L4H z lat 30. XX wieku, o którym mi opowiada. Ale to jest tylko wstęp do opowieści o jego prawdziwych bohaterach. O pilotach z brygady pościgowej, którzy we wrześniu 1939 roku bronili Warszawy, a później także Lublina. Musieli walkę przerwać. Brakowało sprzętu, paliwa i dowództwa, które opuściło swoich żołnierzy. Piloci z brygady pościgowej, zanim musieli przekroczyć granicę polsko-rumuńską, swoją ostatnią bazę mieli tutaj, w Radawcu. Co to są za modele samolotów?
Oba ultralighty, tak są zarejestrowane. Natomiast jeden to jest taki typowy turystyczny samolocik współczesny. Natomiast drugi to jest samolot historyczny Piper Cub L4H. Samolot wprawdzie wyprodukowany w 1946 roku, ale wygląda na to, że skrzydła ma jeszcze z zapasów wojennych. Był używany na wszystkich frontach poza wschodnim i służył głównie do obserwacji, do namierzenia różnych pozycji wroga i kierowania ogniem artylerii przeciwko tym pozycjom, ale także jako taka latająca taksówka mogła przewozić medykamenty, mogła przewozić lekko rannych, bądź też prowadzić obserwacje, zwiad, przewozić rozkazy, małe ilości uzbrojenia, jakieś granaty, dostarczać amunicję. Operowała generalnie na liniach frontu. Większość elementów, jakie on tutaj ma, to są części oryginalne, ale niektóre są części nowe. Na przykład podwozie jest nowe, wyprodukowane na Alasce.
Ale ten samolot oczywiście przed wojną w Europie no nie był w żadnej armii.
Nie występował. Samolot tylko cywilny, służył do szkolenia i do takich lotów turystycznych. Bardzo łatwy w produkcji, więc też nie był drogi i chodziło tutaj Piperowi o to, żeby to tak jak Ford T zrewolucjonizował w Ameryce motoryzację, tak ten samolocik jego miał zrewolucjonizować lotnictwo. Był dostępny właściwie dla każdego. Można go było kupić w dowolnym kolorze pod warunkiem, że był żółty.
Jak tak pana słucham, to mam wrażenie, że pan mógłby tak mi o tym samolocie opowiadać cały dzień, a może i dłużej. Chciałbym pana zapytać, jak to się stało, że ten samolot jest tutaj, w tym hangarze, razem z tymi współczesnymi taksówkami? Co on tutaj robi?
No, służy do latania, do takiego rekreacji.
Czyli on cały czas funkcjonuje?
Tak. Samolocik, który ma 46 lat, a mimo to lata wspaniale, cały czas. Wcześniej stacjonował w Turbi, drugi sezon stacjonuje właśnie w Radawcu.
To jest samolot zabytek?
To jest samolot zabytkowy w malowaniu historycznym 82. amerykańskiej dywizji powietrzno-desantowej.
Z tego, co pan mówi, to na tym odrestaurowanym samolocie sam osobiście pan lata.
No tak, kiedy zrobiłem licencję i zacząłem latać samolotami turystycznymi, to oczywiście bardzo mi się to podobało. Chciałem zawsze to robić, natomiast brakowało mi czegoś innego w tym lataniu i postanowiłem spróbować.
To ile pan już godzin wylatał na tym zabytkowym samolocie?
A to wbrew pozorom niedużo, 120 godzin, bo ja go mam od kilku lat i takie latanie weekendowe, na jakie sobie może pozwolić pilot w Polsce, który ma licencję nie zawodową, tylko taką prywatną, turystyczną, no to jest w ogóle właściwie osiągnięcie, jeśli się w sezonie zrobi te 30, 50, 60 godzin, to już jest bardzo dużo.
Od jak dawna ma pan tę licencję pilota?
Czyli ja już mam swoje lata, natomiast jestem świeżym pilotem, mam ją od kilku lat dosłownie. Stwierdziłem, że jednak spróbuję to zrobić, co zawsze chciałem, a już jak byłem dzieckiem, to już mi mówiono, że z uwagi na to, że często choruję, to się nie nadaje, nie będę pilotem nigdy, więc jakby wziąłem to za dobrą monetę. Natomiast gdzieś to w pewnym momencie się odezwało i spróbowałem po prostu swoich sił. Okazało się, że no jest to dosyć trudne, ale można się jednak nauczyć i można się jakoś przełamać i zdać te wszystkie 10 przedmiotów i później samodzielnie polecieć na trasy i tak dalej.
To ile lat temu kupił pan swój pierwszy samolot? Taki, no ten taksówkę, tak? Samolot taksówkę.
Tak, miałem taką ładną Cessnę, którą kupiłem na spółkę z moim kolegą. I to było w 2016 roku. A później się rozstaliśmy, bo ja już stwierdziłem, że po lataniu kabem, te parę godzin, które spędziłem w powietrzu tym samolotem, mimo że to były trudne godziny, to jednak stwierdziłem, że to jest właśnie to, czego ja szukam. I właściwie tak zakochałem się w tym samolocie, że już mnie nie interesowały inne i szukałem tego samolotu.
Skąd się wzięła ta pasja do latania i interesowanie się samolotami, tymi historycznymi, współczesnymi?
No, myślę, że wszyscy faceci z mojego rocznika to zawsze gdzieś tam chcieli latać i fascynowali się lotnictwem. Zaraził mnie tym trochę mój ojciec, który był żołnierzem września. Jak ja rzeczywiście dosyć dużo chorowałem jako dzieciak, to on, żeby mi jakoś ten czas urozmaicić, bardzo często mi czytał książki. Najczęściej czytał takie książki, które jego też interesowały, a ponieważ sentymentalnie wspominał tamte czasy wojenne, więc czytał mi takie książki batalistyczne, gdzie było właśnie dużo informacji o samolotach, o pilotach i to mnie w jakiś sposób chyba wprowadziło na takie tory. Czasami nad moim domem, bo ja nie pochodzę z Lublina, tylko z Sandomierza, więc nad moim domem często się pojawiały śmigłowce lecące ze Świdnika do Mielca i odwrotnie, często lądowały tam niedaleko na boisku. To było wielkie przeżycie, zawsze tam biegłem z kolegami, oglądałem te śmigłowce, ale też często nad moim domem przelatywały samoloty i szybowce z aeroklubu w Turbi. Ta Turbia była zawsze dla mnie jakimś takim magicznym miejscem, nieosiągalnym. Mój ojciec nie miał samochodu, więc mnie tam nigdy nie zabrał. Moi bracia byli starsi, więc nie mieli czasu, żeby tam je zabierać. Trzeba byłoby tam jechać jakimś autobusem, więc to w tamtych czasach to nie było takie proste. Ja w tym miejscu nigdy nie byłem, ale Turbia to było zawsze takie miejsce, gdzie tam są jakieś wspaniali piloci, latają tacy odważni na takich pięknych szybowcach, samolotach.
Czy tata w czasie kampanii wrześniowej był pilotem, służył w lotnictwie?
Nie, miał wtedy 22 lata, w listopadzie miał już wyjść z wojska, a służył w artylerii przeciwlotniczej w 81. baterii 1. pułku artylerii przeciwlotniczej i wojnę zaczął w Mławie, a skończył w Warszawie, gdzie bronił tej Warszawy do końca, do 27 września.
Podczas tej naszej rozmowy przechodzimy na tematykę II wojny światowej we wrześniu 1939 roku, bo wiem, że interesuje się pan również pilotami, którzy bohatersko walczyli we wrześniu 1939 roku. Z tego, co wiem, to właśnie w tym roku, chyba 6 września, przygotowuje pan z tej okazji specjalną, bardzo widowiskową imprezę.
Mam nadzieję, że tak będzie, że będzie taka sama pogoda jak we wrześniu. Wtedy to było przekleństwo, było sucho, gorąco. Natomiast dla nas to będzie oczywiście no, najlepsze rozwiązanie, jeśli będzie piękna pogoda, liczę na to. Tak, to prawda, 39 rok to walki powietrzne, właściwie lotnictwo zdecydowało tutaj o zwycięstwie i o klęsce. Luftwaffe zwyciężyło, Polska przegrała.
Jak zapoznałem się z takim wydawnictwem okazjonalnym, które pan opublikował całkiem niedawno, pisze pan tam o brygadzie pościgowej, która miała właśnie bronić Warszawy we wrześniu 1939 roku. To jest epizod zupełnie nieznany. W książkach, w szkole nie uczą o tym.
Właśnie. I z tego też powodu chciałbym wspólnie z przyjaciółmi zainicjować taki coroczny rajd samolotowy, który by upamiętniał tych pilotów, bo nie mamy problemu, jeśli słyszymy takie nazwisko jak Krasnodębski, jak Gaprzewicz, jak Karubin, jak Ferić. Oni nam się kojarzą z dywizjonem 303. I to są ludzie, którzy bronili Wielkiej Brytanii, bronili Londynu właśnie. To byli piloci myśliwcy, którzy tworzyli dywizjon 303. I to wiemy z lektury, to wiemy z filmów. I to jest jednostka, która chyba jest najbardziej rozpoznawalną jednostką na świecie polską, prawda? Dywizjon 303 ma swoje ulice, ma szkoły, place, skwery, ronda. Natomiast mało kto wie, że ci ludzie, którzy zaciągnęli się do tego dywizjonu, stworzyli ten dywizjon 303, pochodzą z brygady pościgowej i to oni pierwsi bronili naszej stolicy, zanim bronili Londynu.
Co to była ta brygada pościgowa?
W maju 1939 roku stworzono taką grupę myśliwską składającą się z 5 eskadr, która miała za zadanie bronić stolicy. Nazywa się brygadą pościgową, ponieważ termin myśliwiec to jest termin anglosaski i właściwie teraz dzisiaj byśmy powiedzieli brygady myśliwskiej, ale przed wojną były bombowce i były pościgowce. Bombowce bombardowały, a pościgowce miały ścigać właśnie te bombowce i je zestrzeliwać, dlatego brygada pościgowa. 5 jednostek pod jednym dowództwem miało bronić Warszawy i składało się z 54 samolotów. Samoloty PZL P11, A, P11C, P7A skonstruowane przez urodzonego w Lublinie inżyniera Puławskiego, który tutaj też spoczywa na cmentarzu przy ulicy Lipowej. To były genialne samoloty, rewolucyjne jak na tamte czasy, w 1933 roku uznane za najnowocześniejsze samoloty myśliwskie świata. To tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że my nie chcemy samolotów amerykańskich, bo mamy nowocześniejsze.
Tak, wejdę panu w słowo, ale przypomniało mi się teraz, że przed wojną w Lublinie był bardzo znany zakład produkujący części do samolotów.
No, produkował też samoloty, ale to jest jakby inna historia, która też w pewnym sensie wiąże się z brygadą pościgową. Plagę Laśkiewicz, a później LWS, no to była pierwsza w ogóle fabryka samolotów wojskowych w Polsce. Najpierw była prywatna, później została znacjonalizowana i bardzo często tam PZL P11 lądowały. To było miejsce, gdzie bardzo był duży ruch w ogóle na Bronowicach. To było duże lotnisko i to jest jakby temat na inną historię. Natomiast jeśli chodzi o brygadę pościgową, 1 września 1939 roku te samoloty są już na lotniskach polowych w Poniatowie i w Zielonce i czekają na dalszy rozwój wypadków. 1 września jeszcze dolatują do nich samoloty 123 eskadry, które przyleciały już, jak wybuchła wojna, z Krakowa i na miejscu po lądowaniu dowiedzieli się, że jest wojna. Brygada pościgowa wystartowała w składzie 44 samolotów, w sumie miała ich 54. Do pierwszej walki z dużą grupą samolotów bombowych. Nie dopuściła tych samolotów do stolicy, zestrzeliła też jeden samolot. Sama poniosła już też straty, było dużo samolotów uszkodzonych. Tego samego dnia wystartowała również w podobnej składzie po południu przeciwko 200 samolotom bombowym i tutaj również stoczyła potężne bitwy.
Czyli, przepraszam, tak wejdę słowo, czyli 40 polskich samolotów przeciwko ponad 200 samolotom niemieckim.
Dokładnie tak.
Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dnie, jesteśmy od Ikara mędrzy o tysiące lat.
A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak.
Znów pełny gaz, po cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak.
To była brawura, tym bardziej, że oni dowiedzieli się wtedy, że ich samoloty są zdecydowanie wolniejsze od samolotów niemieckich. Oni już to właściwie wiedzieli przed wojną, bo wywiad już o tym donosił, tylko nawet samoloty bombowe, które miały ładunek bomb i to zmniejszało ich osiągi, nawet one są nieco szybsze od naszych myśliwców, a już nie mówiąc o myśliwcach, które, czy to dwusilnikowych BF-110, czy jednosilnikowych BF-109, no praktycznie były szybsze o jakieś 150, prawie 200 km na godzinę, więc szansą na to, żeby przeżyć w ogóle spotkanie z takim groźnym przeciwnikiem, no to była zręczność naszych pilotów, ich świetne wyszkolenie i znakomite możliwości manewrowe naszych PZLP-11. One były w walce kołowej nie do pokonania, miały znakomitą zwrotność i tym można było próbować jeszcze się bronić i nawiązywać walkę, co zresztą się udawało, bo w tej drugiej walce, kiedy się spotkali już z myśliwcami, to okazało się, że dla Niemców to był wielki szok. Niektóre z tych samolotów lądowały później po walce z braku paliwa. To oznacza, że byli tak mocno zajęci walką, że nie kontrolowali zużycia paliwa. A jeden z nich nawet, prawdopodobnie z tego szoku, w jakim się znalazł w walce, zabłądził i wylądował na Litwie. Natomiast straty naszych myśliwców też były duże, ponieważ niemieckie samoloty nie dość, że miały dużą przewagę liczebną, to miały też niesamowitą przewagę techniczną, nie tylko w prędkości, ale w uzbrojeniu. To były samoloty, które uzbrojone były również w działka. Nasze samoloty miały tylko 2, czasami 4 karabiny. To był standard już I wojny światowej. One były właściwie zmasakrowane, jeśli tylko trafiły ją serię z działek. Jeden z pilotów, który tutaj zresztą lądował w Radawcu, 19-letni był wówczas Benedykt Dąbrowski, opowiada, że te samoloty BF-110 miały namalowane paszcze rekina, co działało na pilotów bardzo depresyjnie. I po kilku dniach walk brygada pościgowa została przesunięta na tak zwany lubelski węzeł lotnisk. I tutaj zaczyna się ta nasza opowieść związana z Lubelszczyzną.
Leć w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka. Orła mamy hart, my Polski czujna straż, husary dawnych głów. Nie ścichnie nigdy dali głos silnika, hej nas!
Otóż 6 września po południu, kiedy jeszcze stoczyli nad Warszawą 3 bardzo zacięte bitwy, właściwie po ostatniej bitwie po wylądowaniu, już dowiedzieli się, że mają rozkaz przebazowania na ten węzeł lotnisk lubelskich. To dla nich było w ogóle wielkie zaskoczenie, zdziwienie i wielki smutek, bo oni zostawiali tutaj swoje dziewczyny, swoje żony, swoje domy. Niektórzy nawet jeszcze mieli w kieszeniach bilety do teatru, których nie wykorzystali. Więc to nagle świat się zaczął walić w sposób bez precedensu, ogromny i oni sami mówią, że przecież mieliśmy bronić Warszawy, do tego byliśmy tutaj szkoleni i do tego byliśmy przygotowywani. Jak ta Warszawa ma teraz bronić się bez nas? To był błąd, moim zdaniem. Tym bardziej, że Niemcy wtedy zaczęli używać samolotów Stukas do bombardowania bardziej precyzyjnego. Próbowali niszczyć mosty, próbowali niszczyć jakieś zakłady przemysłowe. I tutaj brygada pościgowa, która już przez kilka dni miała kontakt ze wszystkimi tymi samolotami niemieckimi, już nauczyła się z nimi walczyć, wiedziała już, jaką taktykę trzeba przyjąć, żeby być skuteczniejszym i żeby nie ponosić niepotrzebnych strat. Junkersy 87 były wolniejsze zdecydowanie od tych wszystkich samolotów, z którymi oni się spotykali, więc mieli duże szanse na to, że wiele tych samolotów zostanie zniszczonych. Brygadę pościgową zupełnie przypadkiem wspierała też przez kilka dni 152. Eskadra Myśliwska, która z kolei była przydzielona do Armii Modlin, tam dokładnie, gdzie mój tata walczył. Artyleria przeciwlotnicza mojego ojca była jakby pierwszą zaporą dla tych wszystkich wypraw bombowych, które szły na Warszawę, bo Mława była na tym kierunku od Prus Wschodnich. To był najkrótszy odcinek do pokonania dla samolotów Luftwaffe. Później właśnie nieoczekiwanie do brygady właśnie dołączała 152. Eskadra Myśliwska, miała takie same samoloty jak brygada, 10 sztuk. I później brygada pościgowa i na końcu ten ostatni jakby bastion to była artyleria przeciwlotnicza 75 i 40 mm. I teraz, po 6 dniach zaledwie odlatują w inne miejsce i zostawiają tą Warszawę tylko tak naprawdę bronioną przez artylerię przeciwlotniczą. Tam się właśnie mój ojciec również znalazł w tej Warszawie i tam udało mu się zestrzelić jeden samolot. I oni tutaj po południu przylatują na lotnisko Kierz. Tu przylatuje trzeci dywizjon dowodzony przez Zdzisława Krasnodębskiego, który później założył dywizjon 303, był jego pierwszym dowódcą. Natomiast druga grupa, dywizjon 4, tam gdzie jest 113, 114 eskadra i ta 123, która ma najgorsze samoloty P-7A, leci na lotnisko w Bełżycach. I tutaj przed wylądowaniem przechwytuje Dorniera 17 nad Nałęczowem i tu go zestrzeliwuje, po czym ląduje w Bełżycach. Samoloty 123 eskadry jako wolniejsze wyleciały ostatnie i przyleciały tu najpóźniej, już lądowały po zmroku. Jeden z nich przy lądowaniu się rozbił i już do walki nie wrócił. Natomiast okazało się, że to lotnisko, zresztą oba, ale Bełżyce szczególnie, jest nieprzygotowane na przyjęcie tylu samolotów, tym bardziej, że w tym momencie walił się właściwie świat wszystkim. Wszyscy uciekali gdzieś do centrum, a tym centrum II Rzeczypospolitej był Lublin, Lubelszczyzna. Na te lotniska przyleciało masę samolotów szkolnych, aeroklubowych, prywatnych. Wszystkie kolorowe, srebrne, czerwone, były z daleka widoczne. W Bełżycach nie było w ogóle żadnych naturalnych możliwości maskowania, nie było żadnych drzew. Lotnisko było położone na takim lekkim wzniesieniu, bardzo blisko głównej drogi do Lublina. Obawiano się, że piąta kolumna szybko przekaże informacje Luftwaffe, gdzie znajdują się nasze myśliwce. Kierz, jak i Bełżyce były na trasie wypraw bombowych, które szły tutaj na Lublin, więc przeniesiono te 3 eskadry właśnie do Radawca. 7 września rano one się tutaj pojawiły. Te eskadry to już były właściwie niedobitki tych eskadr. To było w sumie 9 samolotów, które tutaj stacjonowały i są wspomnienia, że to było najlepsze lotnisko, jakie mieli od momentu opuszczenia Okęcia. Natomiast w Krzu stacjonują tamte samoloty, o których powiedziałem, trzeciego dywizjonu i przez kilka dni stamtąd startują na przechwycenie samolotów bombowych i na rozpoznanie. W tym samym czasie przylatuje na te lotniska plus na lotnisko Matczyn, przylatują samoloty armijne, myśliwce, które były przydzielone do poszczególnych armii. Armie się wycofują pod naporem Wehrmachtu, w związku z tym one tutaj z kolei przylatują i są od razu włączane w skład brygady pościgowej, aby było łatwiejsze dowodzenie. Także w pewnym momencie brygada pościgowa odtwarza jak gdyby tą ilość samolotów, którą miała w punkcie wyjścia, czyli 1 września. Tyle tylko, że nie jest już tak efektywna jak na początku przez ten pierwszy tydzień. Nie jest efektywna z wielu powodów. Po pierwsze, nie ma tutaj żadnej sieci dozorowania, czyli nie wiadomo naprawdę przeciwko komu i kiedy należy wystartować. Bardzo szwankuje łączność. To w ogóle była pięta Achillesowa polskiej armii w 1939 roku. Przez ten brak łączności, przez brak komunikacji, przez brak szybkiego wydawania i dostarczania rozkazów, wiele naszych manewrów było spóźnionych albo już niepotrzebnych. Także to samo dotyczyło brygady pościgowej. No i najgorsze, co mogło ich spotkać, to brak paliwa. Bardzo słabe warunki socjalne. Oni, można by powiedzieć, że spali na słomie w różnych takich obiektach gospodarczych. Oficerom może się trochę lepiej powodziło, bo gdzieś mieszkali w jakichś majątkach. Nie zawsze te majątki chętnie ich w ogóle przyjmowały. W Radawcu na przykład byli bardzo niechętnie przyjmowani przez właścicieli tych majątków. Dochodziło tam do różnych takich żołnierskich, powiedzmy, interwencji. I oni tutaj przechwytują samoloty bombowe, które idą na Lublin.
A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat, nasz lotniczy znak. Znów pełny gaz, bo cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak. Lotnicz laty, władca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w twarzy życiu głośno śmieje. Drogę do nieba skracam, przestrzeń ma za nic, smutki mu z czoła zwieje wiatr.
Niemcy się dowiedzieli, że prawdopodobnie tutaj przechodzą tabory polskiego rządu, że tutaj również prawdopodobnie jest naczelny wódz, więc zaczęli kierować tutaj na Lublin coraz większe grupy bombowców. I taka największa grupa bombowców dotarła do Lublina 9 września o 9.45. Przeciwko tym 70 bombowcom i 20 myśliwcom wystartowało jedynie 15 samolotów. Ale tak jak już powiedziałem, brygada pościgowa, jak i samoloty armijne już tą pierwszą krew miały za sobą, wiedzieli już jak walczyć z tym przeciwnikiem i udało im się zestrzelić 3 samoloty, kilka z nich uszkodzili, sami nie ponieśli żadnych strat, poza tym, że kilka z tych samolotów wylądowało awaryjnie i później się okazało, że niektóre z nich nie nadają się już w ogóle do naprawy, tylko w warunkach fabrycznych. Natomiast żaden z nich nie poniósł śmierci, mimo że w raportach niemieckich jest tam informacji wiele, że zostało tych samolotów kilka zestrzelonych.
No i ta brygada pościgowa kiedy już przestała funkcjonować, może z braku paliwa, czy braku części zamiennych?
Znaczy oni walczyli jak lwy i nie poddawali się tak łatwo. Bardzo duże składy paliwa były w Dęblinie, zmasakrowanym, zniszczonym, ale jednak były, więc tam tabory jeździły, wypompowywano to paliwo ręcznie i przedzierano się przez kolumny wojska, które przemierzały tutaj do centrum i przez te wszystkie kolumny cywilów, którzy uciekali tym razem z Warszawy, szukali gdzie indziej ratunku. Potrafiono tak 2-3 razy dziennie wyjechać do tego Dęblina, żeby zdobyć trochę paliwa. Był taki moment, kiedy wydawało się, że trzeba stąd uciekać, że przenosić jednak te myśliwce w inne, bardziej bezpieczne miejsce, żeby one dalej mogły walczyć, więc w pewnym momencie poleciały wszystkie na Wołyń. Ale dosłownie po jednym dniu wróciły tu z powrotem, tylko że już nie lądowały w Krzu i w Radawcu, tylko znaleziono dla nich inne lotnisko i to było lotnisko Łuszczów, prawdopodobnie Zofiówka. Tam też stacjonowały karasie, trochę samolotów obserwacyjnych. Tu z kolei w Radawcu było też kilkanaście samolotów Czapla i produkowanych w Lublinie i produkowanych również w Lublinie R-13 Lublin. Oni znowu tutaj są kilka dni. Był taki moment, kiedy oni lecąc tutaj uwierzyli, że prawdopodobnie idzie jakaś kontrofensywa. To był taki moment ich wielkiego, jakiejś wielkiej euforii. Wracamy, to znaczy, że się nie wycofujemy, tylko jest prawdopodobnie jakaś myśl strategiczna, jesteśmy tu potrzebni, będzie tu kontrofensywa. No i ta nadzieja gaśnie w zasadzie po 2-3 godzinach pobytu w Łuszczowie, bo w pewnym momencie oni stwierdzają, że sami nie wiedzą, po co tutaj są. A druga grupa myśliwców z kolei jest przebazowana do Strzelec z gminy Białopole, niedaleko Chrubieszowa. I tutaj jeszcze one startują właściwie już nie tyle do walki, tylko bardziej pracują jako samoloty rozpoznawcze, szukają tych wszystkich oddziałów Wehrmachtu, sprawdzają przeprawy na Wiśle, bardzo często zapuszczają się nad Sandomierz, nad Kazimierz, nad Puławy, obserwują sytuację i przekazują meldunki, często właśnie lecąc znowu na Wołyń. No i gdzieś w okolicach 14 września odlatują już na dobre na ten Wołyń i tam z kolei próbują tej Lubelszczyzny jak gdyby bronić z bardziej bezpiecznych miejsc, bo już właściwie Lublin jest zajęty. I 17 września jest takie wspomnienie jednego z pilotów, który szuka oddziału gdzieś w okolicach Lwowa, wioząc bardzo ważny rozkaz. W tym rozkazie jest cała instrukcja, jak zmontować kontrofensywę, jak pokonać przeciwnika. On jako taki prosty, zwykły żołnierz 20-letni wierzy, że ten rozkaz jest zbawienny, więc szuka generała Sosnkowskiego, aby mu to przekazać. Nie ma go pod Lwowem, więc szuka go dalej. Leci bardziej na wschód i dociera aż w Lasy Janowskie. I tam znalazł taką polanę, gdzie stwierdził, że no, może wyląduje. Sam nie wie, mówi, jak on to w ogóle zrobił, że on tam wylądował. I jak tylko wylądował, to od razu odwrócił maszynę na pracującym silniku, gotową do startu z tej niewielkiej polanki. Zostawił maszynę na pracującym silniku i wyskoczył z kabiny, zwrócił się do jakiegoś nadbiegającego do niego oficera z pytaniem, gdzie jest generał, chce przekazać ważny rozkaz i tak dalej. Wtedy z tego lasu wyłoniło się bardzo dużo żołnierzy. Stwierdził, że...
Polskich żołnierzy.
Polskich żołnierzy. Stwierdził, że właściwie to są cienie, a nie żołnierze. Wychudzeni, brudni, zarośnięci, przerażeni, w podartych mundurach, zniszczonych butach, z karabinami, na które nałożone są bagnety, przerażonych, z pretensjami, gdzie wy jesteście, gdzie jest nasze lotnictwo, przecież my tutaj jesteśmy ciągle bombardowani, a was nie ma, gdzie są te orły, w których tak bardzo pokładaliśmy nadzieję. Mówi, że nie wiedział, co im odpowiedzieć, więc szukał wzrokiem, właściwie bardziej ziemi, unikał ich wzroku. Był załamany wręcz, bo rozumiał tą autentyczną ich rozpacz. Oficer powiedział, że przekaże ten rozkaz i wtedy usłyszano samolot, niemiecki samolot. Zresztą wszystkie samoloty, które słyszano, to uważano, że są niemieckie, więc wszyscy się pochowali w tym lesie, pouciekali. On też wiedział, że to jest samolot wrogi, ponieważ nie rozpoznawał tego dźwięku silnika. I stwierdził, że musi wystartować, chociaż nie wie jak, bo ta polanka jest jednak bardzo mała, drzewa są bardzo wysokie, ale udało się. Tylko, że zanim się udało, to zgasł mu silnik. Z tych emocji włączył po prostu, dodał dużo gazu i zalał ten silnik, po prostu silnik zamarł. On mówi, że ten samolot nigdy go nie zawiódł, a w tym momencie po prostu miał ochotę rozwalić tego grata z tej złości. Ale myśli sobie, że jeszcze ma trochę powietrza sprężonego do rozruchu tego silnika. Jeżeli to powietrze wystarczy i silnik odpali, no to jest szansa, że wystartuje, on musi zestrzelić ten samolot, żeby ci żołnierze przynajmniej mieli tą jedną chwilę radości. No i rzeczywiście, silnik odpalił i on wystartował. Tutaj mówi, że to też było już tak po czubkach drzew, zahaczał kołami, ale jednak mu się udało. Zaczął się rozglądać i znalazł ten samolot. To był Heinz 126, samolot rozpoznawczy, który miał niewiele mniejszą prędkość niż P-11C. Ale Niemcy byli tak mocno zajęci obserwowaniem terenu, że nawet nie zwrócili uwagi na niego. I on do nich najpierw posłał jedną serię. Oni wtedy się obudzili, zmienili kierunek lotu, ale zrobili to niefortunnie. Właściwie podlecieli pod jego karabiny i on tą drugą serią ten samolot zestrzelił. I więc jest to ostatnie zestrzelenie brygady pościgowej na Lubelszczyźnie. I kiedy wrócił szczęśliwy, że przekazał strategiczny, ważny rozkaz, że znalazł generała, że będzie już szansa na zwycięstwo, wylądował i dowiedział się, że wkroczyli Rosjanie.
To jak pan o tym opowiada, to można powiedzieć, że może pan napisać piękny scenariusz do filmu o pilotach z września 1939 roku. Dlaczego pana zdaniem warto upamiętnić tych pilotów z brygady pościgowej?
Przede wszystkim dlatego, że walczyli do końca. Nie byli tymi żołnierzami, a wśród generalicji zwłaszcza nie brakowało takich, którzy opuszczali swoich żołnierzy, opuszczali kraj. Jest takie wspomnienie jednego z pilotów brygady pościgowej, który poleciał na południowo-wschodnią część Polski. Tam był sztab, gdzie przekazywał ważny rozkaz i widział bardzo dużo cywilnych samochodów, w których siedzieli wyżsi oficerowie, ich żony, pieski, całe rodziny. Mówi, ja nie wiem, o co chodzi. To wygląda jak zlot samochodów. Czemu oni są tutaj, a gdzie są ich żołnierze? To dlaczego oni zostawili swoich żołnierzy? Więc przede wszystkim trzeba ich pamiętać, dlatego że bronili naszego kraju i nie zadawali pytań, tylko stawali do walki, wiedząc, że mają przed sobą bardzo trudnego, wręcz nie do pokonania przeciwnika, a jednak swój obowiązek żołnierski wykonywali do końca, byli patriotami, kochali ten kraj. Więc chociażby z tego powodu trzeba o nich pamiętać. Trzeba też pamiętać ich dlatego, że przecież jeśli nie mamy tej pamięci, no to w zasadzie przestajemy być narodem, tak? Więc to są nasi ojcowie, nasi dziadkowie. Trzeba ich pamiętać, bo oni tutaj byli. Zanim tutaj pojawił się w latach 50. Aero Klub Lubelski, to w 39. roku oni tutaj byli i bronili naszego wspaniałego miasta, więc myślę, że to są główne powody, dla których trzeba ich upamiętnić i trzeba też ich promować, trzeba ich pokazywać, bo zauważyłem, że wielu ludzi o nich nie wie, natomiast kiedy się o nich dowiadują, zaczynają szukać informacji. To dla nich zaskoczenie, że to są ludzie z dywizjonu 303, bo nie znają tych historii, nie ma ich za bardzo w podręcznikach. Jest tylko jedna ulica na Pradze Południe poświęcona właśnie brygadzie pościgowej.
Mówi pan o Warszawie.
Tak, o Warszawie. Natomiast myślę, że skoro oni bronili Lublina, to należy im się również jakieś miejsce, które by ich upamiętniało. Najlepszym miejscem jest według mnie lotnisko w Radawcu. Gdyby się udało nazwać to lotnisko imieniem pilotów brygady pościgowej, to chyba byłoby, chyba byłaby najlepsza rzecz, jaka mogłaby od nas dla nich być podarowana.
No, nic czy na tym końca świata bez granic, ze śmierci drwi, a w wasze życiu poszły świet, drogę to jedna skraca przestrzeń ma za nic, smutki mu z czoła ten zwieje.
Jak równo silnik gra, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród chmur najśmielszych marzeń niebotyczny ślad. Niestraszny mrok i mgła, niestraszny wiatr co dnie. Jesteśmy od Ikara mędrzy o tysiące lat.
A jeśli z nas ktoś padnie wśród szaleńczych jazd, czerwieńszy będzie kwadrat nasz lotniczy znak.
Znów pełny gaz, po cóż, że spada któraś z gwiazd, gdy cała wnet eskadra pomknie na szlak.
Przed wejściem głównym tutaj na Aeroklub Lubelski w Radawcu zauważyłem, że po lewej stronie jest pomnik poświęcony przyjaźni pilotów polsko-radzieckich.
No tak, pomnik powstał w latach 80. Ja wtedy tutaj nie byłem członkiem Aeroklubu, nie znam tej historii. Wiem natomiast, że przy odsłonięciu tego pomnika był obecny Łokuciewski. Łokuciewski był również w brygadzie pościgowej, był ostatnim dowódcą dywizjonu 303, a po wojnie był przez kilka lat instruktorem właśnie w Aeroklubie Lubelskim. Myślę, że się słabo czuł, kiedy widział ten napis, bo przecież jego koledzy ginęli od kul radzieckich przyjaciół, którzy wkroczyli 17 września do Polski. Jest kilka bitew, które brygada pościgowa też z nimi stoczyła. Jedna zwycięska, druga przegrana. 17 września, jeśli już wracamy do brygady pościgowej, następuje to najgorsze, czyli rozkaz o całkowitym opuszczeniu naszego kraju. Oni muszą lecieć do Rumunii. Jest jedno wspomnienie, w którym jeden z pilotów mówi, że czujemy się nierealnie. Nie wiemy, co tak naprawdę się dzieje. Dlaczego my musimy opuścić nasz kraj? Co z tym krajem będzie. Już nawet się mniej martwią o swoje losy, a bardziej o losy tego kraju. Dla nich to jest szok, że to 32-milionowe państwo rozsypało się jak domek z kart w 5 dni tak naprawdę. Oni jeszcze mogliby walczyć, ale no nie mają paliwa, nie mają dobrego dowodzenia, nie mają łączności, nie mają części zamiennych, nie mają już, nie mówiąc o zastępowaniu tych samolotów zdezelowanych jakimiś nowymi, no nie mają tego i startują. To był pierwszy dzień, kiedy pada deszcz. Mówi, musimy tu wykonać rozkaz, startować, a tu jest fatalna pogoda. No ale w końcu odlatują i jest wspomnienie z kolei jeszcze jednego pilota, który czuje się jak zdrajca. Dolatuje do tego lotniska i w tych emocjach, w tym szoku chwyta się jakiejś takiej myśli, że on tutaj nie wyląduje. On poleci jednak do Rosji, bo ludzie pracy będą walczyli z Hitlerem, on się dołączy do nich i będzie walczył dalej o wolny kraj. Nie będzie takim zdrajcą jak ci wszyscy, którzy tutaj ten kraj opuszczają. Przede wszystkim myśli tutaj o władzach państwowych, o dowództwie. I nie wylądował tam rzeczywiście, poleciał na lotnisko rosyjskie, ale on był tak roztrzęsionym kłębkiem nerwów, że nie umiał tam wylądować. Przeciągnął maszynę i spadł, rozbiła się ta maszyna, on wyszedł z tego wypadku cało, no ale dosyć szybko się przekonał, że to nie są żadni sojusznicy. Udało mu się przejść w wymianie jeńców na stronę niemiecką i podczas transportu pociągiem do jakiegoś obozu pracy w głąb Niemiec udało mu się zbiec. Tyle przeżyli w kilkanaście dni chłopcy, którzy mają po 20 lat.
A co się stało z pozostałymi pilotami, którzy przeżyli wrzesień 1939 roku i wylądowali w Rumunii?
Udało im się dzięki dobrze, sprawnie działającym polskim władzom, współpracującym z Rumunami, w jakiś sposób przekazać im cywilne ubrania, jakieś dokumenty fałszywe i wszystkim udało się przedostać do Francji. Wielu z nich latało później w polskich formacjach, przy dywizjonach francuskich. Tam powstawały polskie siły powietrzne we Francji, ale wiemy, że Francja walczyła mniej więcej tyle samo długo, co Polska. Więc kolejny kraj żołnierza tułacza, który nie obronił Francji i przedostają się do Wielkiej Brytanii. No i tam tworzą z czasem potężną formację, wielkie siły powietrzne. Zaczynają oczywiście od dywizjonu 303, 302, ale później pojawiają się kolejne, bo przez tą granicę przeleciały też samoloty bombowe, przeleciały też samoloty łącznikowe, przedostali się mechanicy, też tacy właśnie, którzy pracowali w Plagę Laśkiewiczu. Oni zasilili ten personel naziemny, a piloci dosiedli wreszcie znakomitych samolotów i mogli jak równy z równym stanąć do kolejnej walki, tyle że nad niebem Wielkiej Brytanii. No i tutaj 18 wspaniałych w dywizjonie 303 zestrzeliwuje w ciągu krótkiego czasu 126 samolotów niemieckich. Dywizjon 303 staje się najskuteczniejszym dywizjonem RAF w bitwie o Anglię.
Leć w górę znaku nasz, nie trzeba wcale słów. Skrzydlaty klucz do sławy drzwi odmyka. Orła mamy hart, my Polski czujna straż, husary dawnych głów. Nie ścichnie nigdy dali głos silnika, hej nas!
To jeszcze raz zapytam, jak będzie przebiegało to wydarzenie, które pan zaplanował na 6-8 września tego roku, żeby upamiętnić tę brygadę pościgową, no, która ma również epizod lubelski.
Jak to Wyspiański mówił, że teatr swój widzę ogromny, więc gdyby żył dzisiaj, to prawdopodobnie nie odmówiłby, gdybyśmy go zaprosili do Radawca, bo tutaj ma rzeczywiście wielki teren na wielki spektakl i wielką publiczność. Tak sobie to też wyobrażałem, że przyleci tutaj te symboliczne 54 samoloty, tyle liczyła ta brygada, i przyjdzie tutaj młodzież, przyjdą tutaj rodziny, usiądą i będą słuchali tego, o czym my dzisiaj opowiadamy. Mam wielu przyjaciół, historyków, którzy pięknie opowiadają te historie. Mają ogromne sukcesy w odnalezieniu wraków tych samolotów i niemieckich, i polskich, więc naprawdę mają o czym opowiadać. I tutaj w takiej scenerii radawieckiej byśmy opowiadali, a jednocześnie byśmy latali. I samoloty miały być podzielone symbolicznie w eskadry. Każda z eskadr odróżniała się od drugiej specyficznym godłem na kadłubie, więc my zamierzaliśmy takie godła wyprodukować i umieścić na samolotach.
To będą samoloty historyczne.
Nie, to byłoby cudowne, gdyby to były samoloty historyczne. Takiej ilości samolotów historycznych nie mamy. Byłyby to normalne samoloty turystyczne, tak jak chociażby ten. I piloci takich samolotów wykonaliby takie symboliczne przeloty nad miejscowościami, gdzie znajdowały się lądowiska brygady pościgowej. Jedynym działającym do dzisiaj lotniskiem, na którym brygada pościgowa stacjonowała, to jest właśnie Radawiec. I dlatego tutaj 7 września przyleciałoby tych 54 samoloty. W pewnym momencie przenieślibyśmy się wyobraźnią na Okęcie i najpierw byśmy pokazali, jak te samoloty wystartowały na wojnę. Więc przy marszu lotników, który napisał Latwis i Zasuszanka, być może śpiewany wspólnie z publicznością, te samoloty by wystartowały. Każda załoga otrzyma przed startem zdjęcie jednego z pilotów brygady pościgowej, tak żeby ci nasi wspaniali piloci jeszcze raz w sposób symboliczny wznieśli się w powietrze nad Lubelszczyzną. Rajd przebiegałby po tych właśnie miejscach, gdzie oni tutaj lądowali, ale też po miejscowościach bądź takich obszarach, gdzie toczyły się bitwy powietrzne. Więc oni często latali na rozpoznania nad Kazimierz, nad Sandomierz, więc te samoloty turystyczne poleciałyby również tam. I tutaj byłoby miejsce koncentracji. One tutaj będą wracały, tankowały paliwo i startowały. Niestety nie uda nam się w tym roku zorganizować eventu tak, jakby to widział Wyspiański. Nie będzie publiczności, ponieważ nie udało nam się pozyskać środków na wszystkie elementy eventu takiego typowo rodzinnego, czyli nie mamy pieniędzy na zabezpieczenie, na wiele innych kosztów związanych z organizacją takiego przedsięwzięcia. Nie mamy też, tak jak brygada pościgowa, tyle paliwa i nie mamy gdzie spać jeszcze, nie mamy gdzie zjeść, ale to wszystko jakoś tam próbujemy, jak brygada pościgowa, organizować. Więc nie mając tych środków, nie stwierdziliśmy, że nie będziemy zapraszać publiczności. Bardzo żałuję, bo główny cel to był taki, żeby właśnie to publiczność to wszystko usłyszała, widziała, bo wielu pilotów zna tę historię i oni specjalnie nie muszą być zapraszani na taki piknik, żeby się o tym dowiedzieć. To chodziło o to, żeby młodzież się dowiedziała i mieszkańcy Lubelszczyzny. I żeby też brali udział w tym upamiętnieniu tych pilotów. Natomiast środki finansowe, jakimi dysponujemy i zaangażowanie finansowe uczestników tego rajdu, pilotów, pozwala nam zgromadzić kilkanaście samolotów, czyli mniej więcej tyle, ile tutaj przyleciało tego 6 września. I w takim bardziej kameralnym zespole, w mniejszym gronie, jednak wykonać to zadanie, które sobie postawiliśmy. Samoloty tutaj przylecą o godzinie 10.
6 września.
6 września przyleci kilka samolotów wieczorem i przelecą nad tymi miejscowościami, gdzie wieczorem te samoloty wylądowały i gdzie wieczorem nad Nałęczowem zestrzelono Dorniera. Natomiast 7 pokażemy rano ten jakby symboliczny przylot tych myśliwców do Radawca. I tutaj będziemy mieli koncentrację wszystkich samolotów po odprawie, po briefingu dla pilotów, kiedy dowiedzą się, jaka jest pogoda, jakie są trasy, gdzie dokładnie lecimy i o której godzinie, na jakich wysokościach. Wyruszy pewnie pierwsza grupa samolotów, później następna. Wróci, zatankuje samoloty, uzupełni wszystkie tam potrzebne płyny w tych samolotach i poleci na kolejną taką trasę właśnie nad Sandomierz między innymi. Tam otrzymaliśmy od władz Sandomierza zgodę na obniżenie wysokości, czyli będziemy mogli polecieć nisko nad domami i tu nam się uda zainteresować pewnie turystów, mieszkańców tym wydarzeniem. Będą szukali pewnie informacji, co tu się dzieje, że tyle samolotów przylatuje nagle tak nisko nad ich głowami.
Czy ta grupa samolotów też będzie nad Lublinem?
Wystąpiliśmy do prezydenta Żuka z prośbą o obniżenie wysokości. Jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Tu jest trochę bardziej skomplikowana sytuacja niż w Sandomierzu, ponieważ jesteśmy przy okazji w CTR, że lotniska komunikacyjnego w jego przestrzeni, więc będziemy również musieli, jeśli będziemy mieli taką zgodę od prezydenta Żuka, to będziemy jeszcze musieli koordynować to również z wieżą w celach bezpieczeństwa. Jeśli nam się to uda, to przelecimy nad Lublinem po to, żeby przypomnieć mieszkańcom Lublina ten potężny nalot, który odbył się 9 września. Wtedy zginęło 500 osób, 1500 osób było rannych, 6,5 tysiąca straciło dach nad głową, kilkaset budynków płonęło albo było zrujnowanych. Więc myślę, że to jest ważne, abyśmy tam się znaleźli, bo na pewno zwrócimy na siebie uwagę i tu znowu będą się zastanawiać wszyscy, o co chodzi, i będą szukali informacji, będą ją znajdywać. Wielu na pewno będzie chciało te informacje pogłębić.
A czy te informacje na jakiejś stronie internetowej będzie można znaleźć?
Przygotujemy prawdopodobnie taką stronę, chociaż jak powiedziałem, nie jesteśmy do tego tak do końca przygotowani z uwagi na koszty, jakie musimy ponieść, ale jest już na Facebooku założona taka strona poświęcona właśnie Brygadzie Pościgowej. Wkrótce będziemy ją uzupełniali, tam już jest między innymi pokazany film z pierwszego lotu wschodniej Polski, który odbył się jeszcze przed pandemią w 2018 roku. No, mam nadzieję, że tym rajdem zainteresujemy władze samorządowe, mieszkańców, że zbudujemy jakąś grupę wsparcia, jakiś zespół, który pozwoli nam w przyszłym roku wykonać to na taką skalę, jaką planowaliśmy, z jakimś większym piknikiem. Nie chcę nazywać go lotniczym, ale na pewno takim rodzinnym piknikiem skierowanym do młodzieży. I tutaj być może to, co się wydarza teraz, jeżeli musimy zrezygnować z wielu elementów, czyli w pewnym sensie, tak jak ta brygada pościgowa, jesteśmy trochę pozostawieni samym sobie i nie wykonujemy tego zadania, które mieliśmy wykonać, to trochę w pewnym sensie przegrywamy. Natomiast brygada pościgowa dokładnie rok po tych wydarzeniach wraca do gry i jest zwycięska, więc mamy taki pomysł, aby opowiedzieć tym razem historię od brygady pościgowej do dywizjonu 303. Wtedy moglibyśmy opowiedzieć o nie tylko o przegranych, ale też jak z takiego ciosu się podnieść, jak walczyć dalej. To dopiero jest sukces, kiedy umiemy podnieść się z porażki.
Życzę panu tego, żeby ta impreza udała się. Życzę przede wszystkim pogody, bo to już będzie połowa sukcesu. Skoro pan zamierza na tym historycznym samolocie polecieć podczas tej imprezy w dniach 6-8 września, to może spróbujmy tę maszynę odpalić, żeby słuchacze usłyszeli, jak ten silnik brzmi.
No, brzmi cudownie, to jest Continental, piękny amerykański silnik Boxer, czterocylindrowy, o mocy 90 koni, do tego jest śmigło McAleya metalowe. Myślę, że dźwięk będzie bardzo dobrze odbierany jako piękna muzyka lat 30. i 40.
To posłuchajmy tej muzyki.
Od śmigła!